Przeczytajmy, jakby zaczęliśmy omawiać list do Kolosan, list apostoła Pawła do Kolosan. I chciałem, żebyśmy przeczytali trzy wersety z pierwszego rozdziału, żeby mieć pewien kontekst. Apostoł Paweł napisał: i was, niegdyś obcych i wrogich myśleniem o złych czynach, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą stawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych, o ile trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali i niewzruszeni w nadziei płynącej z Ewangelii, którą usłyszeliście zwiastowaną każdemu stworzeniu pod niebem i której ja, Paweł, zostałem rzecznikiem. Więc ten fragment, jak powiedziałem, jest w zasadzie pretekstem do tego, żeby omówić pewien bardzo ważny temat związany ze zbawieniem, z tym, jak rozumiemy to zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie. I jest to też jakby próba odpowiedzi na pytanie, które wpadło do naszej skrzyneczki na pytania. A jest to też pytanie, które część jest, no jakby jest to pytanie, które nurtuje niektórych członków naszego zboru. Jakie to pytanie? Czy można stracić zbawienie? Więc czy to jest ważny temat? Czy warto się w ogóle tym zajmować? Od tego może zacznijmy. Czy może jest to tylko jakieś takie zagadnienie dla takich nerdów, geeków teologicznych i oni się tym niech zajmują, a w zasadzie takiego codziennego życia to nie dotyczy. Otóż teolog, pewien Millard Erickson, napisał w tej kwestii tak. I myślę, że to takie wprowadzenie da nam odpowiedź na to pytanie, czy jest to ważne. Czy wierzący, który został prawdziwie odrodzony, usprawiedliwiony, adoptowany przez Boga i zjednoczony z Jezusem Chrystusem, wytrwa w tej relacji? Innymi słowy, czy osoba, która staje się chrześcijaninem, zawsze taką pozostanie? A jeśli tak, to na jakiej podstawie? Ta kwestia jest ogromnie ważna z punktu widzenia praktycznego chrześcijańskiego życia. Jeśli z jednej strony nie ma gwarancji, że zbawienie jest stałe, wierzący mogą doświadczać sporego niepokoju i sporej niepewności, co zaszkodzi głównym zadaniom chrześcijańskiego życia. Z drugiej strony, jeśli nasze zbawienie jest absolutnie bezpieczne, jeśli jesteśmy zachowani całkiem niezależnie od naszego życia czy działań, wtedy rezultatem może być opieszałość lub obojętność względem moralnych i duchowych wymogów Ewangelii. Końcowym skutkiem może być nawet libertynizm, czyli taka amoralna postawa, wszystko mi wolno. Dlatego określenie biblijnego nauczania odnośnie bezpieczeństwa wierzącego jest warte koniecznego czasu i wysiłku. Więc tak napisał ten teolog. Więc wydaje się, że jest to ważny i praktyczny temat, któremu warto poświęcić trochę czasu. Trzeba jednak dodać, że to nie jest łatwy temat, to jest trudny temat i w chrześcijaństwie od dawna się ścierają różne poglądy, w zasadzie dwa poglądy dotyczące tej kwestii. Jedni mówią, że zbawienie jest nieutracalne i pokazują na to wersety biblijne. Z drugiej strony mamy takich, którzy mówią, że zbawienie jest utracalne i też pokazują na to wersety biblijne i tak się, brzydko mówiąc, naparzają. Tak? Jedna strona właśnie pokazuje jedne wersety, druga drugie wersety. Więc pytanie, no jak to jest? Więc mam nadzieję, że dzisiejsze kazanie to troszeczkę nam pomoże tę kwestię lepiej zrozumieć. Nie mówię, że rozwiąże jakieś wszelkie wątpliwości i odpowie na wszystkie pytania. Raczej jest to, powiedziałbym, nawet wprowadzenie do tego zagadnienia, do tej kwestii. I chciałbym zacząć od kwestii trwania w Chrystusie. Jeśli spojrzymy na ten fragment, który przeczytaliśmy z listu do Kolosan, to ten fragment generalnie mówi o zbawieniu. Jest tam pojednanie grzeszników z Bogiem przez Chrystusa po to, aby ich stawić przed Bogiem jako świętych, nieskalanych i nienagannych. Czyli mamy tutaj rozwiązany problem grzechu poprzez krzyż Pana Jezusa Chrystusa. a z tym wiąże się późniejsze przyjęcie do chwały Bożej, czyli życie wieczne z Bogiem. Więc mamy tu generalnie mowę o zbawieniu. Ale w wersecie 23, ja może wrócę do tego wersetu, pojawia się nam pewien warunek. Jeśli, o ile, tak, trwać będziecie w wierze. Więc mamy tu jakby warunek wytrwania, którym jest wytrwanie w wierze, wytrwanie w Ewangelii, którą usłyszeli, której apostoł Paweł był rzecznikiem. Więc o czym ten warunek tutaj postawiony przez apostoła Pawła przypomina? Czego ten warunek uczy chrześcijan? Kilku rzeczy, trzech, ja bym powiedział, i króciutko je wymienię. Więc pierwsza rzecz, o której jest tu mowa, jest taka, że zbawienie jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł wyraźnie mówi tu o zbawieniu i to zbawienie stało się możliwe dzięki temu, co Boży Syn uczynił, a konkretnie dzięki temu, że stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, biorąc na siebie grzech świata, ale wcześniej prowadził doskonałe, bezgrzeszne życie. I Kolosanie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i przez to zostali pojednani z Ojcem. Zostali zbawieni. Więc generalnie jasno to pokazuje, że zbawienie jest wyłącznie w Panu Jezusie Chrystusie. Druga rzecz jest taka, że ten warunek przypomina nam, że zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie jest procesem. Kiedy Kolosanie uwierzyli w Chrystusa, zostali pojednani z Ojcem. Coś się dokonało, coś się wydarzyło w ich życiu, coś się zmieniło, ale dalej apostoł Paweł odnosi się do kwestii przyszłości i mówi, że Ojciec uczynił to dzieło krzyża po to, aby stawić wierzących przed sobą jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. To znaczy, aby stawić ich przed sobą doskonałych, bez grzechu. A to dopiero, wiemy, będzie miało miejsce w przyszłości, ponieważ na dzień dzisiejszy żyjemy w uświęceniu. To znaczy, można powiedzieć, że żyjemy w upodabnianiu się do Chrystusa, w stawaniu się podobnymi do Niego, w umartwianiu grzechu. W związku z tym na dzień dzisiejszy, kiedy jesteśmy jeszcze po tej stronie wieczności, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy bez grzechu, jesteśmy już doskonali. Grzech nas nie dotyczy. Nie, mamy problem cały czas z grzechem, dlatego wyznajemy nasze grzechy Ojcu, kiedy zgrzeszymy, tak? Po to, żeby nas oczyścił, po to, żeby nie trwać w grzechu, bo to jest coś, co Boga obraża, co Bogu się nie podoba, więc jesteśmy w pewnym procesie. Już się pewne rzeczy wydarzyły, ale jeszcze nasze zbawienie nie jest pełne. W zasadzie to rozpoczęliśmy coś, a to zbawienie będzie w pełni zrealizowane dopiero w przyszłości. Więc można powiedzieć, że wierzący w Kolosach zostali zbawieni. Są zbawiani i będą zbawieni, ponieważ zbawienie jest procesem. Dlatego potrzebują trwać w wierze. Potrzebują trzymać się nadziei, jaka wypływa z Ewangelii, ponieważ jest to proces. To jest coś, co trwa, coś, co zostało rozpoczęte i potrzebuje być skończone, a dopóki nie jest skończone, to jeszcze nie można mówić o pełni. Więc jest to proces. I trzecia rzecz jest taka, że ten warunek przypomina nam, że zbawienie jest procesem, który dokonuje się wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Zbawienie jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie, zbawienie jest procesem i jest procesem, który dokonuje się wyłącznie w Jezusie Chrystusie. W związku z tym od początku do końca widzimy potrzebę Chrystusa, potrzebę bycia w Chrystusie. Mówi nam o tym sam Pan Jezus, na przykład w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. Pan Jezus powiedział, z powodu mojego imienia będziecie też nienawidzeni przez wszystkich, kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Ocalony to samo słowo w greckim znaczy zbawiony. Więc jest mowa o wierze w Pana Jezusa Chrystusa, o prześladowaniach, jakie będą towarzyszyć wierzącemu z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, ale Pan Jezus mówi, że ten, kto wytrwa do końca, wierzy w Bożego Syna, ten będzie zbawiony. Dlatego trwanie w Chrystusie jest tutaj konieczne. aby ten proces zbawienia został ukończony, czy doprowadzony do końca, zrealizowany. Bez Chrystusa, bez Jego udziału, bez Jego działania ten proces nie może być ukończony. Jezus powiedział w innym miejscu, w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, w 4 wersecie, trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może wydawać owocu sam z siebie, jeśli nie trwa w winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Więc na każdym etapie zbawienia to Chrystus jest tutaj kluczem, jest kluczowy. I tylko trwanie w nim prowadzi do finalizacji zbawienia. Dlatego osoba zbawiana, ta, która jest w tym procesie zbawienia, potrzebuje Chrystusa. Tak samo jak potrzebowała Chrystusa w dniu, kiedy się nawróciła, upamiętała, tak potrzebuje w każdym kolejnym dniu swojego życia Chrystusa, żeby ten proces zbawienia został doprowadzony do końca. Czyli ten fragment, poprzez ten warunek, przypomina nam właśnie trzy rzeczy, że zbawienie jest w Chrystusie, że zbawienie jest procesem oraz że zbawienie jest procesem, które dokonuje się w Chrystusie i Jezusie. I chyba mam nadzieję, że wszyscy się zgadzamy co do tych prostych, oczywistych, można powiedzieć, kwestii. Więc dlatego jest tak istotne, aby trwać w Chrystusie, aby być w Chrystusie, aby być częścią tej winorośli, tym pędem, który w tej winorośli jest, można powiedzieć, zakorzeniony, który czerpie z tej winorośli te życiowe soki. Więc to jest kwestia właśnie trwania w Chrystusie. A teraz drugą kwestię chciałem, żebyśmy poruszyli. Odłączenie od Chrystusa. Więc spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co się dzieje z osobą wierzącą, która nie trwa w wierze i nie trzyma się nadziei wynikającej z Ewangelii. Czy nie trwa w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, nie trwa w wierze w Ewangelii, czy nie wierzy, nie trzyma się nadziei wynikającej z Ewangelii. Co z taką osobą? Więc w Piśmie Świętym możemy powiedzieć tak ogólnie, że mamy dwie takie opcje. Pierwsza opcja dotyczy grzechu. Osoba wierząca, która narodziła się na nowo, która narodziła się z Ducha Bożego, no, poszła w grzech, najprościej mówiąc. Żyje otwarcie w grzechu, ignoruje wszelkie napomnienia braci i sióstr, ignoruje napomnienie całego zboru też. Więc mamy taką jedną opcję. A druga opcja jest taka, że dotyczy ona porzucenia Ewangelii na rzecz innej Ewangelii. Na rzecz innej fałszywej nauki generalnie, czyli ktoś, jakiś wierzący przyjmuje jakąś naukę, która wchodzi w miejsce Ewangelii, zastępuje miejsce Ewangelii, zastępuje Chrystusa, a to z kolei w jakiś sposób wypacza osobę Chrystusa i to sprawia, że człowiek wierzący nie trwa w wierze takiej, jaką przekazywał apostoł Paweł, czy jaką przekazywali apostołowie, czy Pan Jezus Chrystus, ale przyjmuje właśnie inną naukę. I te opcje, one mogą się ze sobą mieszać oczywiście. To znaczy, że fałszywa nauka może prowadzić do niemoralnego życia albo odwrotnie, umiłowanie grzechu może prowadzić do przyjęcia fałszywego nauczania, bo tak będzie wygodnie, prawda? Ale generalnie te dwie opcje mamy tutaj jakby w piśmie pokazane. Więc omówmy krótko każdą z tych opcji. Czyli co się dzieje z wierzącym, który poszedł w grzech? Co Pismo mówi nam, aby z takim wierzącym zrobić w kontekście zboru? No, Pan Jezus daje nam wskazówki na ten temat w Mateusza w 18 rozdziale. Jest napisane, jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli zaś nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na świadectwie dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli zaś ich zlekceważy, powiedz zgromadzeniu, czyli zborowi, kościołowi, a jeśli ich zgromadzenie zlekceważy, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zatem mamy osobę wierzącą, brata lub siostrę, która w jakiś sposób zgrzeszyła i nie chce się opamiętać z tego grzechu, chociaż ewidentnie wskazują inni, że trwa w grzechu, że to, co zrobiła, jest grzechem. Więc dobro tej osoby wymaga, aby tę osobę napomnieć, żeby mogła skorygować swoje postępowanie, żeby mogła się opamiętać, żeby mogła wyznać swój grzech i zerwać z nim. Tak? I taką, można powiedzieć, ostateczną instancją jest tutaj zbór. Jeśli taki wierzący nie posłucha zboru, to musi zostać odpowiednio potraktowany. Jak? No Pan Jezus mówi, że niech ci będzie jak poganin i celnik. I to wyrażenie jest traktowane w praktyce, że jest to taki nakaz wyłączenia ze zboru tej osoby, która nie chce się opamiętać z grzechu. I przykład, można powiedzieć, takiej dyscypliny kościelnej, zborowej, w stosunku do wierzącego, który poszedł w grzech, znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale. Apostoł Paweł napisał odnośnie tej osoby, która no, żyła z żoną swojego ojca, co było niedopuszczalne, nawet jak na pogan. To było coś karygodnego. I apostoł Paweł napisał w stosunku do tej osoby: ja bowiem nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już osądziłem tak, jakbym był obecny tego, który to popełnił. Gdy zgromadzicie się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz mój duch z mocą Pana naszego Jezusa, przekażcie takiego szatanowi na zgubę ciała, aby duch był uratowany w dniu Pana. Więc mamy sytuację, gdzie osoba wierząca żyje w grzechu, nie chce się z niego opamiętać i taki wierzący zostaje decyzją zboru wyłączony ze zboru i przekazany szatanowi. To znaczy, że zbór w ten sposób komunikuje temu wierzącemu, że z powodu grzechu ta osoba zostaje odłączona od Chrystusa, tak, w pewnym sensie. Jest ona jak poganin i celnik, więc za tym fizycznym aktem, można powiedzieć, idzie pewna duchowa rzeczywistość. Ten człowiek, ten wierzący jest teraz w domenie szatana. A co za tym idzie, jest na drodze, która prowadzi do losu tych, którzy Bogu są nieposłuszni. Czytamy o tym na przykład w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale. Nam, rozmyślnie grzeszącym, po otrzymaniu poznania prawdy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy, a tylko jakieś straszne oczekiwanie sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. Więc osoba, która z powodu grzechu została wyłączona ze zboru, jest odłączona od Chrystusa, jest w domenie szatana i podąża w tym samym kierunku, co wszyscy inni przeciwnicy Boga. A jeśli idziesz drogą grzechu, to naturalne jest, że przed tobą jest perspektywa tego, dokąd ta droga prowadzi. Jakby nie było. Idziesz na drogę do Warszawy, no to masz perspektywę, że do tej Warszawy dojdziesz. Tak? A co z tymi, którzy nie trwają w Chrystusie, ponieważ poszli za fałszywą nauką? Co z takimi wierzącymi? No mamy przykład takiej sytuacji w liście do Galacjan. W 1 rozdziale apostoł Paweł napisał: dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej Ewangelii. Jednak innej nie ma, chyba że są jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusa. Więc Galacjanie zaczęli odchodzić od Ewangelii, od Chrystusa. To znaczy, że w tamtych zborach pojawiła się nauka, czy pojawili się ludzie, którzy zaczęli zniekształcać Ewangelię, zaczęli do niej dodawać. Mówili: to, co zrobił Chrystus na krzyżu, to jest niewystarczające dla zbawienia. Człowiek musi jeszcze dołożyć pewne rzeczy od siebie. Musi się obrzezać, musi zachowywać dietę żydowską, musi zachowywać prawo mojżeszowe. I tak ta wiara w Chrystusa przez tych Galacjan zaczęła być zastępowana koniecznością pełnienia różnych religijnych uczynków. Dlatego apostoł Paweł napisał im w 5 rozdziale: uważajcie, ja Paweł mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Natomiast każdemu człowiekowi poddającemu się obrzezaniu oświadczam, zobowiązany jest wypełnić całe prawo mojżeszowe. Zostaliście odłączeni od Chrystusa. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Więc osoba wierząca, która odchodzi od Ewangelii, porzuca Ewangelię na rzecz jakiejś innej nauki, wydaje się, że zostaje odłączona od Chrystusa. Taka osoba wypada z łaski. Jakie są duchowe konsekwencje tego? Pan Jezus ostrzega właśnie w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbierają i wrzucają do ognia i płoną. Więc widzimy, że w obu przypadkach, zarówno w przypadku osoby, która żyje w grzechu, jak i osoby, która przyjęła inne nauczanie, następuje odłączenie od Chrystusa. I trzeba zauważyć, że w obu przypadkach postawiona jest przed oczami takich osób perspektywa ognia, żaru, spalenia. Czyli wniosek jest oczywisty, że osoba, która odłączyła się od Chrystusa, powinna oczekiwać wiecznego potępienia, ponieważ jest na drodze do wiecznego potępienia. Nie ma drogi, jak to się mówi, ziemi niczyjej. Albo idziesz za Chrystusem, albo idziesz w drugą stronę. I trzecia kwestia. Zachowanie zbawienia. Czy to znaczy, że osoba, która uwierzyła w Chrystusa, która została zrodzona z Bożego Ducha, która nie trwa w Chrystusie, straciła zbawienie? Więc trzeba najpierw zdefiniować, co to znaczy stracić zbawienie. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale mamy opis osoby wierzącej w Pana Jezusa Chrystusa, czyli opis osoby zbawionej. I jakie jest jej doświadczenie z Bogiem od momentu, powiedzmy, nawrócenia? Jest napisane w 4 wersecie 6 rozdziału: niemożliwe jest bowiem raz oświeconych, tych, którzy też posmakowali niebieskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego i którzy posmakowali dobroci Słowa Bożego oraz przejawów mocy przyszłego wieku. Więc mamy tutaj wymienione pewne błogosławieństwa, które wierzący otrzymuje teraz, po tej stronie wieczności, kiedy uwierzy. Proces zbawienia został rozpoczęty, a to znaczy, że ta osoba pewnych rzeczy posmakowała, zakosztowała, spróbowała. Pewne rzeczy stały się jej udziałem. Czy zatem utrata zbawienia oznacza, że to wszystko, to całe jej doświadczenie tej osoby zostaje jej odebrane w momencie odłączenia się od Chrystusa? Czyli czy ten człowiek zostaje zresetowany do ustawień fabrycznych, brzydko mówiąc, czyli do takiego stanu, w jakim był przed narodzeniem na nowo? I gdyby zapytać takiego człowieka, jak smakuje Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie, to czy taki człowiek wtedy odpowiedziałby: nie mam pojęcia, ponieważ nigdy nie słyszałem Ewangelii? Albo jakby go zapytać, a jakie jest twoje doświadczenie ze zboru z innymi wierzącymi? Bo na pewno masz jakieś tam doświadczenia, a on powie: jaki zbór, jacy wierzący, jakie doświadczenie? No bo wszystko zostałoby wykasowane. Czy o to chodzi? Myślę, że te pytania pokazują nam, że raczej tak nie jest. Że człowiek wierzący, który nie trwa w Chrystusie, nie traci z automatu wszystkiego. Nie traci tego, co otrzymał. Kiedy uwierzył w Jezusa Chrystusa, to dalej w nim jest. On może się odnieść do tego, co jest w jego pamięci, co jest w jego doświadczeniu, czego zasmakował, co poznał, co zrozumiał. To jest dalej obecne w nim. W pewnym sensie, żeby to zilustrować, możemy posłużyć się obrazem, którego użył Pan Jezus w Ewangelii Jana 15. Mamy winorośl. Jeśli jakiś pęd zostaje odcięty, to co się z nim dzieje? Jeżeli zostaje pęd odcięty od winorośli, to co się z nim dzieje? Natychmiast, momentalnie, w jednej chwili wszystkie jego liście odpadają, bo są suche jak wiór. Cały pęd jest suchy jak wiór, a jego owoc, jeśli tam był, to automatycznie robią się rodzynki z tego. Tak? Tak się zachowuje pęd, jaki zostaje odcięty? Czy ktoś z was odciął kiedykolwiek od jakiejś rośliny coś? Momentalnie uschła? Nie, to wymaga pewnego czasu, tak? Więc odcięcie tego pędu od winorośli powoduje, że nie ma już tego przepływu życiodajnych soków, więc zaczyna się proces usychania, ale uschnięcie nie jest natychmiastowe. A teraz pytanie kluczowe. Czy jest to proces nieodwracalny? Czy można ponownie podłączyć z powrotem do winorośli ten usychający pęd? Czy roślinę, która długo nie była podlewana i która zasycha, można jeszcze odratować? Jeśli popatrzymy na kwestię dyscypliny wobec osoby, która poszła w grzech, to co przyświeca tej dyscyplinie? Czy to jest komunikat: słuchaj, miałeś szansę, nie wykorzystałeś, żegnamy cię, bo już nie ma dla ciebie szansy, nie ma dla ciebie powrotu, skończyło się? Nie. Chcemy pozyskać brata lub siostrę. To znaczy, że chcemy, żeby ta osoba się opamiętała i wróciła. Być może trzeba właśnie wyłączyć ją ze wspólnoty, żeby mogła jakby zobaczyć jeszcze raz na nowo, posmakować, jak to jest być w domenie szatana, i żeby się mogła opamiętać i wrócić. A kiedy się opamięta, to co się z nią stanie? Powiemy jej: słuchaj, miałaś szansę, niestety twoje zbawienie wygasło. Tak? Nie. Przyjmujemy tę osobę z powrotem. I cieszymy się z jej opamiętania. I ona jest na nowo włączona do Chrystusa i z powrotem te życiodajne soki płyną, jak z winorośli, do tego pędu. Podobnie ma się sprawa z wierzącymi, którzy odłączyli się od Chrystusa poprzez przyjęcie fałszywej Ewangelii, poprzez przyjęcie jakiejś innej nauki. Po co apostoł Paweł napisał do tych Galacjan, którzy odeszli, odłączyli się od Chrystusa, wypadli z łaski? No po to, żeby im powiedzieć: słuchajcie, koniec już dla was. Nie ma dać dla was nadziei, bo się odłączyliście, wypadliście z łaski, straciliście zbawienie? Nie. On do nich pisze: słuchajcie, a Ducha Świętego to otrzymaliście przez słuchanie z wiarą czy przez uczynki? Czyli on odwołuje się do tego, czego zakosztowali, co jest ich udziałem. Nie mówi: słuchajcie, nie macie już Ducha Świętego, już nic nie rozumiecie, potrzebujecie, żeby was Duch Święty na nowo oświecił. Nie, oni mają Ducha Świętego. Dlatego apostoł Paweł pisze do nich ten list po to, żeby ich zawrócić z tej fałszywej drogi, żeby z powrotem się podłączyli, weszli pod łaskę, można powiedzieć, żeby przyłączyli się do Chrystusa. On chce ich pozyskać. Ostrzega ich, tak? Ostrzega ich, ale chce ich pozyskać. Więc założenie dyscypliny jest takie, że jest możliwość powrotu. Jest możliwość opamiętania, które prowadzi z powrotem do Chrystusa. Dlatego człowiek wierzący przypomina w pewnym sensie zegarek analogowy niż zegarek elektroniczny. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. Jaka jest różnica pomiędzy tymi zegarkami? No zegarek z wyświetlaczem elektronicznym, jeśli odcięte zostanie zasilanie, jeżeli bateria się skończy, automatycznie zostaje zresetowany. Jak włoży się do niego nową baterię, to co się wyświetla? 0000, tak? Jest wyzerowany, nie ma żadnej pamięci. Natomiast jeżeli mamy zegarek taki analogowy, ze wskazówkami, to kiedy on stanie, jeżeli jest na baterii, jeżeli to zasilanie zostanie podłączone, to on rusza z miejsca, w którym stanął. Jak stanął za 26, to rusza za 26 w pewnym sensie. Tak? Więc podobnie, moim zdaniem, wygląda sytuacja osoby wierzącej, która nie trwa w Chrystusie. Ona zatrzymała się w uświęceniu. Ten proces zbawienia zatrzymał się i jest ono niekompletne, niedokończone. Ale gdy tylko ponownie taka osoba zostanie włączona w Chrystusa, to ten proces zbawienia zostanie wznowiony, w pewnym uproszczeniu mówiąc, od miejsca, gdzie się zatrzymał. Pamiętajmy, że jest tylko ilustracja, ona ma pewne swoje ograniczenia, żeby za dużo nie budować na tej ilustracji. Więc nie dokonuje się całkowite wyzerowanie, jeżeli człowiek gdzieś tam pobłądzi. To nie następuje jego wyzerowanie, to jak w smartfonie, kiedy przywracamy do ustawień fabrycznych, wszystko zostało jakby usunięte. Nie. Więc jest możliwość powrotu, jest możliwość do tego, żeby na nowo włączyć się, być włączonym do Chrystusa. Więc kiedy człowiek myśli o rozwodzie, słuchajcie, to gdzie najpierw kieruje swoje kroki? Nie myślałem, więc zakładam, że do prawnika. Do prawnika. Dlaczego? Ponieważ dla tej osoby to rozwód jest przede wszystkim związany z prawem. Rozwód jest orzekany przez sąd. Dlatego trzeba poznać przepisy prawa rozwodowego, czy tam, nie wiem, w każdym razie, no trzeba, ale też trzeba poruszyć pewne inne kwestie, które mogą być powiązane z rozwodem. Na przykład trzeba uregulować, czy zorientować się, jak wygląda sprawa uregulowania czy kwestii dzieci, co z majątkiem wspólnym i tak dalej, więc to się zaczyna pogłębiać, prawda? Natomiast, więc trzeba prawnika, trzeba zainteresować się, trzeba porozmawiać, spotkać się, dowiedzieć się. Natomiast nigdy nie słyszałem, aby ktoś przed rozwodem szedł do psychologa. Z reguły u psychologa lądują po rozwodzie, może nie z reguły, ale zdarza się, że osoby po rozwodzie lądują u psychologa. Dlaczego? Ponieważ nie zdawały sobie sprawy, czym rozwód jest. Tak? Nie to, że to nie tylko kwestia pewnej formalnej decyzji sądu, pewnego aktu prawnego, ale za tym idą inne rzeczy emocjonalne, relacyjne. Więc są jakby są inne jeszcze aspekty tego rozwodu. I ludzie zwykle o tym nie myślą. I spotkałem się z taką sytuacją, że człowiek się rozwiódł, a po jakimś czasie już był gotowy wrócić. Pomimo ogromnego dyskomfortu z tą swoją byłą żoną, to był gotów wrócić, ponieważ no, cierpiał z powodu braku relacji z dziećmi. Ponieważ dzieci zostały przy żonie. Więc jest cena, nie tylko cena, jaką trzeba zapłacić za prawnika, ale jest cena emocjonalna, relacyjna, więc dobrze, znaczy dobrze, nie zachęcam do rozwodu. Tak, jeżeli życie nie jest zagrożone, to nie zachęcam do rozwodu. Ale trzeba pamiętać, że to nie tylko, że nie wolno rozwodu sprowadzać tylko jedynie do świstka papieru, do jakiegoś aktu właśnie prawnego. I to, co zrobiliśmy dzisiaj, w zasadzie to właśnie próbując odpowiedzieć na temat utracalności czy nieutracalności zbawienia, jest jak pójście do prawnika w przypadku kwestii rozwodu. Można powiedzieć, taki aspekt prawny, żeśmy zobaczyli, ale jeśli zatrzymamy się tylko tutaj, tylko na tym aspekcie, to sprowadzimy kwestię zbawienia wyłącznie do aktu prawnego, do decyzji prawnej. Zredukujemy zbawienie do postaci świstka papieru. A tego nie wolno nam zrobić, ponieważ zbawienie jest czymś więcej niż tylko takim aktem prawnym i Biblia pokazuje nam złożoność zbawienia, pokazuje nam różne jego aspekty. Dlatego trzeba się tym różnym aspektom przyjrzeć, zanim zacznie się wyciągać jakieś końcowe wnioski. I jeśli Bóg pozwoli, to zrobimy. Więc na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie, czy zbawienie jest utracalne, czy nie, jest łatwa. Prawda? Mamy fragmenty, które mówią o konieczności wytrwania w Chrystusie i pokazują nam to jako warunek takie zbawienia. Więc jeśli ktoś nie trwa w Chrystusie, to łatwo jest powiedzieć, no to traci wszystko. Ale kiedy się przyjrzymy dokładnie, to widać, że to tak nie do końca działa. Widzimy, że jest to bardziej skomplikowane. Osoba, która odłącza się od Chrystusa, automatycznie zatrzymuje się w procesie uświęcenia, który jest do zbawienia konieczny, bo Biblia jasno naucza, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Czyli bez uświęcenia nie ma zbawienia. I dlatego mamy różne ostrzeżenia skierowane do takiej osoby. Ale gdy taka osoba się opamięta, to zostaje z powrotem włączona do Chrystusa. I nie ma tam tego wyzerowania wszystkiego. Nie ma tam resetu do ustawień fabrycznych, gdzie wszystkie dodatki zostały całkowicie usunięte. Taki człowiek nie zaczyna swojego chrześcijańskiego życia od samego początku, od całkowitego zera. Dlatego wydaje mi się, że niewłaściwe jest mówienie w takim kontekście o utracalności zbawienia. Taki człowiek, co prawda, w tym momencie nie idzie drogą Chrystusa. W związku z tym idzie drogą, która prowadzi do piekła, ale to jeszcze nie definiuje w żaden sposób finalnego stanu tej osoby. Ponieważ w jednej chwili wszystko się może zmienić. Te negatywne okoliczności mogą ulec zmianie, taka osoba może się opamiętać i zechce wrócić do Chrystusa. I wtedy zostanie ponownie włączona w winorośl, w Chrystusa. I możemy sobie pomyśleć, słuchajcie, no, znaczy, czy on dobrze mówi? Bo to może dobrze brzmieć, ale co Biblia na ten temat mówi? No, myślę, że jest taki przypadek Dawida. To, co on zrobił, gdyby to zrobił jakiś członek w zborze, to byłby natychmiast wyłączony. A co, o czym mówię? Mówię o tym, że Dawid cudzołożył z Batszebą. To była kobieta zamężna. Z tego zrodziło się dziecko. I generalnie Dawid doprowadził do tego, że ten mąż Batszeby został zabity. Czyli zaplanował, jak się pozbyć tego męża. Czyli no jakby jest autorem morderstwa, można powiedzieć, w mojej ocenie. Więc gdyby w zborze ktoś taką rzecz zrobił, to byłby natychmiast wyłączony ze zboru. Czy Dawid przestał być, jak to powiedzieć, królem według Bożego serca, gdy dopuścił się tego grzechu? On sobie nawet nie zdawał sprawy przez jakiś czas, że w ogóle trwa w grzechu. Chociaż co do cudzołóstwa, to jestem przekonany, że miał świadomość grzechu. Tak? Ale dopiero kiedy prorok Natan przyszedł i jakby wyjawił mu sprawę, no to dopiero jakby się zreflektował. Czy poniósł karę za swój grzech? Poniósł. To dziecko narodziło się i to dziecko zmarło. Bóg je zabrał. Ale ponieważ Dawid się opamiętał, ponieważ wyznał swoją winę, więc Bóg mu przebaczył. I nie usunął go z panowania, nie zabrał mu tego panowania, ale on dalej był królem. Więc skoro jest, można powiedzieć, nie zachęcam do takich rzeczy przede wszystkim, tak? To nie jest po to, żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy cudzołożyli i generalnie żyli w amoralny sposób, ale generalnie jest to zachęta do tego, żeby patrzeć na Boga, że jest w nim przebaczenie, nawet tych największych grzechów, dla największych grzeszników, że jest odpuszczenie grzechów, że jest możliwość powrotu. Więc jak mówię, to jest wstęp. To zagadnienie jest dużo głębsze. Są jeszcze inne aspekty. Kwestia przymierza. Słuchajcie, ogromna kwestia przymierza. Cały Stary Testament. Więc kwestia właśnie... No inne kwestie są jeszcze ważne. Więc na tutaj zakończę w tym momencie. I będziemy jeszcze kontynuować. Nie wiem kiedy, ale będziemy. Więc pomódlmy się.